Państwa witam i bardzo także dziękuję za zaproszenie. Jestem szczerze zdziwiony, ale właśnie tym bardziej moja radość jest wielka. Proszę Państwa, osią mojej prezentacji chciałbym uczynić dwie tezy nacechowane, jak sądzę, dużą prostotą. Pierwsza teza pozytywnie odpowiada na pytanie zawarte w temacie. Owszem, Kościół jest ze swej natury zaprowadzeniem rewolucji. Czymś, co stanowi rdzenie objawione w jego obrębie prawo ewangeliczne. Druga teza, którą chciałbym przedstawić, nie jest ten powrót w relatywizmie. Zmieniona. To jest wprawdzie ze swej natury Kościół jest zaprowadzeniem rewolucji. Jednak wskutek pewnych uwarunkowań, częściowo także własnych wyborów, postrzegany jest obecnie raczej jako siła wsteczna.
Przepraszam.
I odpowiednio do tego nieskomplikowanego ujęcia chciałbym najpierw zaproponować to, w jaki sposób moglibyśmy tutaj rozumieć samą rewolucyjność. Potem przedstawiłbym koncepcję prawa ewangelicznego, próbując wskazać, na czym miałby polegać jego rewolucyjny charakter. Następnie chciałbym wskazać na możliwe uwarunkowania tego, dlaczego nie bardzo to wszystko wychodzi. To znaczy, dlaczego Kościół, pomimo złożenia w nim tej wielkości, jaką jest prawo ewangeliczne, jest postrzegany raczej jako siła wsteczna niż jako zaczyn rewolucji. I to zarówno przez ludzi z zewnątrz, jak i o zgrozo także przez samych katolików. Wreszcie na koniec, jeżeli czas pozwoli, chciałbym zaprezentować swój własny pogląd na tę sprawę. Proszę Państwa, w jakim sensie chciałbym tutaj używać terminu rewolucyjność? Otóż chciałbym ją rozumieć nie w kontekście polityczno-społecznym, ale w kontekście rozwoju szeroko rozumianego poznania. Prawie równo 50 lat temu Tomasz Kuhn opublikował swój esej pod tytułem Struktura naukowej rewolucji, wskazując w nim na to, że pewnym określonym przemianom na gruncie rozwoju nauki przysługuje znamie rewolucyjności, co wiąże się z odrzuceniem jej starego paradygmatu i przyjęciem nowego. Esej Kuhna został wszechstronnie skrytykowany. On sam, mimo że zaprzeczał temu, wydaje się, że w kolejnych publikacjach rewidował w sposób istotny swój pierwotny pogląd, jednak niewątpliwie dał swoją książką asumpt do stosowania kategorii rewolucyjności także w odniesieniu do nauki. Krytyka, którą przeprowadzono w odniesieniu do podstawowej tezy Kuhna, ukazała także i to, że jakkolwiek samomówienie o rewolucyjności nauki nie jest kwestionowane, to jednak zdefiniowanie tego jej przymiotu, jakim jest rewolucyjność, okazuje się być nadzwyczaj sporne i do dziś mamy wiele różnych propozycji w tym zakresie. Ośmiony istnieniem tej wielości oraz brakiem definicji uznanej za klasyczną lub powszechnie obowiązującą, chciałbym na potrzeby tego wykładu zaproponować ujęcie jak najbardziej robocze i oczywiście nie roszczące w sobie pretensji do bycia przyczynkiem w dyskusji o rewolucyjności nauki, a jedynie czymś, co jak się wydaje może być owocne przy rozpatrywaniu fenomenu prawa ewangelicznego. Otóż najogólniej rozumianą rewolucyjność, nie tylko w odniesieniu do porządku poznania, chciałbym zrozumieć w opozycji do ciągłości, do kontynuacji, jako jej przeciwieństwo, czyli jako dyskontynuację. I tak w owym najogólniejszym, nie tylko poznawczym ujęciu, jakością rewolucyjną byłaby jakość, która nie jest pochodną homogenicznego rozwoju jakiejś rzeczywistości, rozwoju stanowiącego pewną ciągłość, ale która przychodzi z zewnątrz, jako rzeczywistość inna i odrębna. Rewolucyjność jest więc w tym rozumieniu dyskontynuacją, zaistnieniem zupełnie nowej jakości, niewytłumaczalny ciągłością rozwoju i w tym sensie zdarzeniem przewrotowym. Wydaje się, że odpowiednio do tego najbardziej ogólnego ujęcia można rozpatrywać dyskontynuację, kontynuację na wielu płaszczyznach, w porządku poznania, w porządku ontologicznym i tak dalej. I otóż w porządku poznania, który w tej części wykładu najbardziej by nas interesował, rozwój ciągły, homogeniczny miałby istnieć wtedy, kiedy kolejne twierdzenia, tezy wynikają bądź to w przypadku modeli dedukcyjnych z już istniejących ustaleń, które stają się przesłankami dla nowych twierdzeń, bądź w przypadku modeli indukcyjnych z nowych z nowych odkryć zaistniałych w ramach danego układu, którego granice są wyznaczone przez faktyczny zasięg aktywności badawczej. W obydwu tych przypadkach może dojść do gwałtownego przyspieszenia rozwoju wiedzy, niekiedy doprowadzenie jej też do postaci skrajnej, lecz takoż w obydwu przypadkach rozwój jest rozwojem czegoś, jest ciągłością, jako że polem badawczym jest pewien zbiór układ, który może być wprawdzie w różnych kierunkach, w różny sposób interpretowany, którego kolejne elementy mogą być wprawdzie odkrywane, ale on sam w sobie stanowi zbiór o skończonej ilości elementów i odpowiednio do tego o skończonej potencjalności. Takim czymś jest klasycznie rozumiana natura. Czy przy takiej rozumianej ciągłości można w ogóle mówić o rewolucyjności poznania? Czy dyskontynuacja wobec tak pojętej ciągłości jest w ogóle możliwa? Odpowiedź brzmi tak, jakkolwiek będzie ona miała z konieczności charakter relatywny. Otóż może się wydarzyć jedynie wtedy, jedynie o tyle, o ile badany zbiór elementów zostanie zmieniony, w sensie wzbogacono jakiś nowy element, który wcześniej nie występował i który wskutek owego zaistnienia może być w ramach nauki odnotowany. Ujmując rzecz ściślej, dyskontynuacja w porządku poznania następowałaby wtedy, kiedy treść zaproponowanej tezy nie jest pochodną homogenicznego rozwoju wiedzy, rozwoju stanowiącego pewną ciągłość, bądź to przesłanek i wniosków, bądź to ciągłość indukcyjną, ale wtedy, kiedy jest ona pochodną zaistnienia obiektywnie nowego elementu w tym układzie badawczym, który stanowi przedmiot wiedzy. I tutaj można już, jak ufam, skończyć definiowanie i zaproponować właściwą tezę. Otóż rewolucyjność, przewrotowość Kościoła miałaby polegać na tym, że za jego pośrednictwem zostaje wrzucona w świat nowa jakość. Nazwijmy ją łaską, która od świata nie pochodzi, której świat nie jest w stanie z siebie wyłonić, natomiast jej pojawienie przemienia go, świat, w sposób dogłębny i rzeczywisty. Odzwierciedleniem tego nowego stanu rzeczy jest prawo ewangeliczne, prawo nowe, które stanowi dyskontynuację wobec dotychczasowego rozwoju wiedzy o świecie, o człowieku, o jego możliwościach. Rewolucyjność prawa ewangelicznego polegałaby więc ni mniej, ni więcej na tym, że aż do momentu zaistnienia łaski udzielanej w obrębie Kościoła, wewnątrzświatowe poznanie nie mogło z siebie wydobyć norm prawa ewangelicznego, ani metodą empiryczną, ani racjonalną, bo w samym świecie, w tym co nazywamy naturą w sensie ścisłym, nie było dla tej prawdy, dla prawa ewangelicznego podstawy. Proszę Państwa, zrozummy tę tezę dobrze, czy do samego końca. Teza o tym, że Kościół wrzuca w świat zespół prawd, które nie pochodzą ze świata, jest oczywistością. Na tym polega w ogóle strukturalnie objawienie. Teza ta jest jednak oczywistością jedynie w tym zakresie, w jakim odnosimy ją do prawd typowo religijnych. W ich przypadku rewolucyjność przy przedstawionych założeniach nie jest czymś spornym ani w ogóle podlegającym dyskusji. Sprawa staje się natomiast nieoczywista, jeżeli problem odniesiemy do płaszczyzny najbardziej nas interesującej w tym wykładzie, to znaczy do płaszczyzny norm postępowania. Pytanie w tym wymiarze brzmi, czy Kościół, pouczając nas na płaszczyźnie moralności, ofiaruje nam normy, wzorce, które są specyficzne, w sensie właściwe tylko Kościołowi, czyli takie, do których świat nijak na drodze rozwoju wewnątrzświatowej mądrości nie doszedłby i które są w tym sensie rewolucyjne, bo stanowią nową jakość, nie będącą i nie mogącą być następstwem ciągłości rozwoju wewnątrzświatowego poznania, czy też, to jest druga możliwość, Kościół mówi nam na płaszczyźnie moralnej jedynie o czymś, do czego świat i tak sam już doszedł, albo dojść mógłby, jeżeli tylko miałby odpowiednio dużo czasu na kolejne odkrycia, albo na doskonalenie narzędzi poznawczych. I proszę Państwa, oczywiście istnieje szereg zaleceń moralnych, które są wspólne dla moralności wewnątrzświatowej i chrześcijańskiej. Ale pytanie brzmi, czy oprócz tego, co wspólne, co stanowi kapitał moralny ludzkości, co ludzkość na przestrzeni wieków odczytywała jako prawo ludzkiej natury, co także Kościół uznaje za prawdziwe i słuszne, czy oprócz tego wszystkiego istnieją także zalecenia, wskazówki moralne, które można uznać za specyficznie chrześcijańskie, to znaczy za takie, które nie mogłyby powstać inaczej, jak tylko wskutek wrzucenia w świat nowej jakości, będącej w sprecyzowanym sensie jakością przewrotową, rewolucyjną. Czy też, powtórzmy zasygnalizowaną drugą możliwość, chrześcijaństwo nie zawiera oryginalnych, specyficznych jedynie dla siebie prawd moralnych, zaleceń i to, o czym mówi, co prezentuje jako swoje nauczanie moralne, jest w całości uniwersalne, czyli takie, do którego ludzkość mogłaby dojść na drodze homogenicznego rozwoju kultury, etyki, moralności. Proszę Państwa, i to już jest pytanie poważne, takie, które było, jest przedmiotem sporu. I trzeba powiedzieć, że większość katolickich moralistów w ostatnich, powiedzmy, 4 wiekach odpowiadała na to pytanie negatywnie. To znaczy twierdzili oni, że nie istnieje moralność specyficznie chrześcijańska, a jedynie pewna uniwersalna, której naucza także Kościół. Natomiast tezę, którą chciałbym tutaj przedstawić, będąc tezę, która jest odpowiedzią na pytanie zawarte w temacie spotkania, brzmi: tak, istnieje moralność specyficznie chrześcijańska, niemożliwa do uzyskania na drodze rozwoju mądrości naturalnej, uniwersalnej i w tym sensie jest jakością rewolucyjną. A chciałbym to, proszę Państwa, naocznić na drodze zestawienia 2 koncepcji, prawa naturalnego i Tomaszowej koncepcji prawa ewangelicznego. Tutaj może powstać pytanie, dlaczego miałbym się właściwie opierać na świętym Tomaszu. Proszę Państwa, święty Tomasz uchodzi powszechnie za myśliciela bardzo tradycyjnego. To znaczy, jeżeli mówimy o Kościele, jeżeli mówimy o jego tradycyjnym nauczaniu, to myślimy najczęściej o Tomaszu z Akwinu. Na przestrzeni szczególnie ostatniego wieku pojawiło się wiele koncepcji, które są bardzo rewolucyjne, ale opierając się na świętym Tomaszu, chciałbym wskazać na to, że rewolucyjność Kościoła jest zawarta bardzo głęboko. Znaczy, że to nie jest sprawa ekscentrycznych tez ostatniego stulecia, tylko że rewolucyjność jest strukturalna do chrześcijaństwa. I że nawet u tak tradycyjnego myśliciela, jak świętego Tomasza z Akwinu, możemy ją odnaleźć z łatwością i w pełni. I właśnie, chciałbym teraz pokrótce przedstawić, tylko w takim wąskim, interesującym nas aspekcie, to na czym polega u świętego Tomasza różnica między prawem naturalnym a prawem ewangelicznym. Proszę Państwa, i w odniesieniu do prezentacji prawa naturalnego postaram się wyeksponować taki zupełnie podstawowy rys. Robię to tym lżej, że prawo naturalne było przedstawiane w czasie jednego z poprzednich spotkań, także nie wątpię, że wtedy zostało omówione bardziej dogłębnie, a teraz chciałbym się tylko skoncentrować nad czymś, co jest ważne dla tego wykładu. Czyli mniej nie więcej zapytać o to, na czym polega naturalność prawa naturalnego. Jak sobie Państwo przypominają z owego poprzedniego wykładu, święty Tomasz uzyskuje wgląd w prawo naturalne na drodze indukcyjno-dedukcyjnej. Najpierw na drodze indukcji uzyskuje podstawowy wgląd w to, co znaczy w najgłębszym sensie być człowiekiem. Zarówno w tym, co specyficznie ludzkie, jak i w tym, co dzielone ze zwierzętami i z wszystkimi substancjami w ogóle. Drugi etap jest etapem dedukcji. Na podstawie powyższych ustaleń Tomasz dedukuje kolejne zdania, które stanowią logiczne następstwo twierdzeń otrzymanych na drodze indukcji i które będą miały charakter normatywny. Tak więc uzyskane prawo jest nie tylko zgodne z tym, co zostało objawione w obrębie dekalogu, ale co ważne, po prostu pokrywa się z nim. Dekalog jest w tym sensie wprawdzie prawem objawionym, ale jednocześnie takim, do którego człowiek może dojść drogą czysto rozumową, poprzez rozpatrywanie natury, która została mu dana przez Boga w akcie stworzenia i która wyznacza obszar naszego poznania. Jeżeli zaś tak, to odnosząc się do przedstawionej na wstępie terminologii, można uznać, że w przypadku prawa naturalnego mamy do czynienia z typem poznania, które odznacza się ciągłością, kontynuacją. Uzyskana wiedza pochodzi z analizy pewnego skończonego zbioru, jakim jest ludzka natura. Konkretne twierdzenia są pochodną analitycznych konstatacji, ich rozwój dokonuje się na drodze dedukcji. Czy dekalog jest czymś rewolucyjnym? Absolutnie nie. Dekalog, prawo naturalne, jest wynikiem refleksji, rozwoju poznania, które zachowuje ciągłość. Nic nie przychodzi tutaj z zewnątrz. Wszystkie tezy oparte są na analizie natury takiej, jaka ona jest. Podsumowując ten wątek, przy prawie naturalnym chodzi więc o prawa, po pierwsze, które pochodzą z oglądu ludzkiej natury, po drugie, które są rozpatrywane w świetle naturalnego rozumu, po trzecie, które narzucają się ludzkiemu rozumowi jako twierdzenia obowiązujące. Czym jest wobec tego na tym tle prawo nowe, prawo ewangeliczne? Otóż przede wszystkim święty Tomasz rozróżnia w nim dwa aspekty. To, co jest w nim pierwszorzędne i co stanowi jego siłę, oraz to, co jest temu przyporządkowane i z tego wypływa. I proszę Państwa, tym, co jest pierwszorzędne, tym, co jest główne w prawie nowym, jest nic innego jak łaska Ducha Świętego udzielana wiernym Chrystusowym, która umożliwia im nowe czyny w duchu i poucza o nich. Po pierwsze są to trzy wlane cnoty teologiczne, wiara, nadzieja i miłość. Po drugie zaś cztery wlane cnoty moralne, roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania, męstwa, którym towarzyszą stosowne dary. Poza tym istnieje jeszcze prawo nowe w swoich przejawach materialnych, to znaczy w piśmie i w sakramentach, ale one są w tym ujęciu świętego Tomasza elementami drugimi. Proszę Państwa, i my to wszystko oczywiście znamy, prawie wszyscy uczyliśmy się tego podczas katechezy, ale ujrzyjmy to w doniosłości aspektu, który jest rozpatrywany. Cnoty wlane, będące łaską, będące głównym dziełem ducha, stanowią nowe pryncypium, nową zasadę etycznego poznania i etycznego działania. Miłość umieszczona w naszym sercu i przemieniająca je od wewnątrz umożliwia nam nowe czyny, jest nową zasadą życia, pryncypium nowego postępowania, jest umieszczone w nas Bożym tchnieniem, Bożym prawem, tak jak prawo naturalne było umieszczone w nas starym prawem. Myślę, że jeżeli mamy tutaj skojarzenia z księgą proroka Ezechiela, w tym fragmencie, kiedy on mówił o tym, że kiedy Bóg obiecywał, że umieści w nas, w naszych sercach prawo nowe, że odbierze nam serce kamienne, a da nam serce z ciała, to wydaje się, że to dokładnie odpowiada temu, co się dzieje. To znaczy, że w naszych sercach zostaje złożona nowa jakość. Znaczy, to serce z ciała jest właśnie łaską Ducha Świętego, które jest złożonym w nas tchnieniem. Proszę Państwa, głównym elementem nowego prawa jest więc łaska Ducha Świętego, działająca w nas przez miłość, oraz specyficzne, nadprzyrodzone dary. Cnoty wlane przenikają cnoty naturalne, dostarczają im z jednej strony nowej miary uczynków, wykraczającej poza miarę ludzkiego rozumu i z drugiej strony dostarczają siły do ich wypełnienia. Tak więc doskonalszą od naturalnej podstawą naszej moralności jest umieszczona w nas łaska Ducha Świętego. Poznając ją, otrzymujemy nowe miary i otrzymujemy nowe kryteria osądu. Nie będą one sprzeczne z normami pierwszymi, naturalnymi, ale będą te normy niesprzecznie przekraczać. Jak pisze dominikanin ojciec Pinkers, czym innym jest umiarkowanie, które czuwa nad zachowaniem zdrowia zgodnie z rozumem, a czym innym umiarkowanie tego, który wzorem świętego Pawła każe i zniewala swe ciało w imię miłości i służby Chrystusowej. Tak samo miara chrześcijańskiej ascezy różni się od wymagań samego rozumu. Wlana czystość zrodzi ideał dziewictwa, a wlane męstwo ideał męczeństwa. Myślę, proszę Państwa, że niezwykle ostro widać tutaj różnicę istniejącą pomiędzy prawem naturalnym i nowym. O je w przypadku prawa naturalnego poznanie wychodziło z istniejącego stanu rzeczy, istniejącej ludzkiej natury i na drodze indukcji oraz dedukcji dochodziło do zdań typu normatywnego. O tyle tutaj, w przypadku prawa nowego, podstawą poznawanej rzeczywistości jest łaska umieszczona w ludzkich sercach, wszczepiona w nie jako lex indita, jak mówi święty Tomasz, która umożliwia nam nowe życie w duchu oraz w konsekwencji określenie i przyjęcie nowych miar postępowania. Proszę Państwa, czasownik indere, którego imiesłów jest użyty przy definiowaniu prawa, nowego prawa, oznacza ni mniej, ni więcej tylko włożyć do. Lex indita jest więc prawem włożonym, czy też wszczepionym, jak czytamy w polskim tłumaczeniu. I to tłumaczenie jest bardzo dobre. Znaczy, wszczepić to znaczy właśnie dodawać coś, co nie przynależy z natury, coś, co nie należy do natury. Takim czymś jest właśnie miłość nadprzyrodzona, agape. Ona jest wszczepionym, złożonym w nas poruszeniem. nową zasadą, która nie pochodzi z tego świata, nie pochodzi z naszego porządku, przewyższa wszystko, co ludzkie, źródło ma w Bogu, jest miłością Ojca objawioną w darze Syna i przekazaną nam przez Ducha Świętego. Jak pisze święty Paweł, miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. To właśnie ta właśnie zasada sprawia, że możemy mówić o nowych miarach. Ona stanowi ich ontologiczną podstawę. Ona ofiaruje podstawę dla nowej miary, dla poświęcenia, heroizmu, ofiarności, uniżenia się, wyrzeczenia się siebie. Podsumowując ten wątek i odnosząc go do wstępnych rozróżnień dotyczących rewolucyjności. Otóż uważam, że w zaproponowanym sensie, nawiązującym do pojęcia kontynuacji i dyskontynuacji, prawo ewangeliczne jest dyskontynuacją, jest przewrotem, jest rewolucją. Jego zaistnienie jest bowiem oparte, wypływa z tego, że w nas samych została umieszczona łaska Ducha Świętego, która zmieniła układ. W sposób istotny rozszerzyła nasze możliwości. Łaska ta została w nas umieszczona z zewnątrz, nie zawierała się w naturze i dlatego właśnie, jako nienależąca do natury, nie była w stanie pochodzić z jej analizy i wejść w skład prawa naturalnego. Łaska ta stanowiła i stanowi wprawdzie wypełnienie tego wszystkiego, czym była natura, ale jest to wypełnienie heterogeniczne, które nie dokonuje się na drodze wewnętrznego rozwoju, wewnętrznego doskonalenia tego, co jest, lecz które następuje dzięki zaistnieniu czynnika zewnętrznego, łaski, która nie należy do natury, nie należy do wyjściowego układu. Jako taka jest dyskontynuacją naturalnego rozwoju i w konsekwencji także dyskontynuacją wobec linii naturalnego poznania. Właśnie w tym sensie można, jak sądzę, mówić o rewolucyjności nowego prawa, które zostało objawione w obrębie Kościoła i jemu powierzone. Teza druga, którą zasygnalizowałem we wstępie, brzmiała natomiast. Chociaż Kościół jest ze swej natury rewolucyjny, rewolucyjnością prawa ewangelicznego, które zostało w nim złożone, to jednak on sam nie jest postrzegany w taki sposób. I co więcej, sam siebie często ani tak nie przedstawia, ani nie pojmuje. I proszę Państwa, ten stan rzeczy może nas dziwić. Może dziwić, jako że święty Tomasz od 7 wieków wyznacza główny nurt oficjalnej nauki Kościoła i teoretycznie jego ujęcie powinno być ujęciem dominującym, a tak, jak się wydaje, nie jest. Wytłumaczenie tego stanu rzeczy, jak sądzę, mogłoby mieć charakter dwupoziomowy. Po pierwsze, musiałoby chodzić o badania odnoszące się do tego, jak to się stało, że tak ważny element nauki świętego Tomasza został zapoznany. Po drugie, abstrahując nawet od całego procesu pomijania, pozostaje do wyjaśnienia to, dlaczego dzisiaj, kiedy nauka świętego Tomasza w tym zakresie została zrekonstruowana, jest to element nadal tak mało przez Kościół eksponowany. Tak mało, że powstaje wrażenie, że Kościół w dziedzinie moralności jest nade wszystko i przede wszystkim strażnikiem tego, co uniwersalne i niespecjalnie akcentuje moment specyficzności. Proszę Państwa, pierwszy z tych aspektów chciałbym pozostawić na boku. Myślę bowiem, że chodzi tutaj o bardzo skomplikowany proces erozji, którego nie dałoby się przedstawić inaczej, jak tylko kosztem skandalicznych uproszczeń. Myślę natomiast, że warto skoncentrować się na aspekcie drugim. Jak to zostało powiedziane, opiera się on na spostrzeżeniu, że obecnie, po ukazaniu się kilku dzieł, które w sposób wyraźny ukazują prawo ewangeliczne jako dominantę tomaszowej nauki moralnej, teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, by podążać tą drogą i eksponować właśnie ten aspekt, podobnie jak święty Tomasz, czyniąc go środkiem ciężkości nauki moralnej. Nasza wiedza w tym zakresie wydaje się być teoretycznie wystarczająca, by powrócić w przepowiadaniu do takiego właśnie ujęcia. Tymczasem można odnieść wrażenie, że nic takiego nie następuje. Chciałbym, żebyśmy spróbowali sobie przez chwilę uzmysłowić, jak często lub kiedy ostatnio wysłuchaliśmy katechezy, listu poświęconego prawu ewangelicznemu, naprawdę zachęcającego do życia według kazania na górze, do życia według 8 błogosławieństw. Jak ma się to do częstotliwości poruszania kwestii prawa naturalnego, dekalogu i tak dalej? Otóż odnoszę wrażenie, bo oczywiście trzeba by gruntownych badań, żeby stwierdzić coś definitywnie, że to właśnie prawo naturalne, wyrażone w dekalogu, stanowi nadal środek ciężkości przepowiadania Kościoła w przestrzeni moralnej. że to właśnie prawo naturalne stanowi dominantę listów pasterskich, kateches, że to właśnie walce o nie Kościół poświęca najwięcej uwagi i w tę właśnie walkę angażuje cały swój autorytet. Dlaczego tak się dzieje? Proszę Państwa, odpowiadając na to pytanie, chciałbym wskazać na trzy uwarunkowania, możliwe powody tego, dlaczego tak się dzieje. Przy czym od razu chciałbym zaznaczyć, że żaden z tych powodów nie wydaje mi się błahy. Pierwszy z nich chciałbym nazwać przeświadczeniem Kościoła o tym, że czasy są wyjątkowo ciężkie. Drugie z uwarunkowań chciałbym nazwać obsesją autonomii, która jest właściwa nowoczesnym społeczeństwom świata zachodniego. Jako trzeci aspekt chciałbym wymienić złe doświadczenia związane z dwudziestowiecznymi utopiami. Pierwsze z uwarunkowań, o których chciałbym powiedzieć, można by sprowadzić do następującego dylematu, który stoi przed Kościołem, który jest jakoś rozważany w obrębie Kościoła. Czy wobec upadku obyczajów i wynikającego z nich kwestionowania samych pryncypiów moralności w istocie stać nas jako Kościół, jako chrześcijan, aby centrum doktryny moralnej czynić prawo ewangeliczne, będące przepowiadaniem nijak niedowodliwym, którego jedyną mocą jest jego wewnętrzna wielkość? Czy wobec upadku, czy wobec żądania twardych argumentów możemy się oprzeć na wielkości tak migotliwej? Czy wobec coraz bardziej krytycznych członków samego Kościoła, którzy kwestionują kolejne przykazania, stać nas na to, aby brnąć w osiem błogosławieństw, ideał agape, czy też raczej koncentrować się na ukazywaniu, akcentowaniu mocnych podstaw moralności zakorzenionych w mądrości greckiej, w prawie rzymskim, wskazując i wykazując, że między nimi a dekalogiem nie ma zasadniczej różnicy, że Kościół głosząc to wszystko ukazuje jedynie klasyczne i uniwersalne normy postępowania, których naruszenie grozi fatalnymi konsekwencjami. I proszę Państwa, chciałbym właściwie umiejscowić ten dylemat. To nie jest dylemat jakiegoś odległego, mitycznego Rzymu, rzymskich komisji. To jest dylemat, jak sądzę, biskupów piszących listy pasterskie do swoich diecezjan. To jest dylemat księży, którzy przygotowują niedzielne kazania. To jest dylemat katechetów, którzy przygotowują się do kolejnej katechezy. To właśnie w tym obszarze powstają powyższe wątpliwości. I proszę Państwa, myślę, że w większości wypadków wybór pada właśnie na dbanie o fundamenty. I staram się to właśnie ukazać. Nie jest to wybór bezpodstawny. To jest bardzo poważny wybór i wypływa najczęściej z autentycznej troski o dobro Kościoła i dobro świata. Nie jest w nim także zawarta w żadnym razie dezawuacja prawa ewangelicznego, a raczej uznanie, że skoro płoną lasy, to różami zajmiemy się kiedy indziej. Wszystko to jednak, bo ja to co mówię jest słuszne, sprowadza się do negatywnego rozstrzygnięcia wspomnianego dylematu pod tytułem, czy stać nas, aby sprawę ewangelicznego uczynić centrum. Odpowiedź brzmi nie, nie stać nas. Przede wszystkim fundamenty, potem ornamenty. Co więcej, i tutaj przechodzimy do drugiego powodu, który określiłem hasłowo jako obsesja autonomii, można odnieść wrażenie, że jeśli w istocie prawo ewangeliczne jest postrzegane jako niekonieczny ornament, to w dodatku jest ono postrzegane coraz bardziej jako ornament o wątpliwej atrakcyjności. Auto i heteronomia. Proszę Państwa, nie wątpię, że samo pojęcie heteronomii i autonomii jest znane bądź łatwe do intuicyjnego wychwycenia. W sytuacji, kiedy podstawa norm moralnych znajduje się we wnętrzu człowieka, mamy do czynienia z autonomią, kiedy ma swoje źródło w czymś zewnętrznym, mamy do czynienia z heteronomią. Samo to rozróżnienie jest oczywiście jakoś zakorzenione w kantowskim rozróżnieniu pomiędzy teonomią a autonomią. I oczywiście ogół społeczeństwa nie posługuje się tymi terminami, żyje natomiast w atmosferze stworzonej, jeśli nie wprost przez te pojęcia, to przez koncepcje psychologiczne, będące w jakiś sposób ich pochodnymi. Na przykład chodzi o koncepcje zewnątrz i wewnątrz sterowności. Oczywiście także te koncepcje nie są znane w detalach, natomiast funkcjonują w formie strywializowanej jako powielane przekonania, kalki myślenia i tym podobne. I to, co po amatorsku nazwałem obsesją autonomii, można by określić jako postawę przeczulenia na punkcie podporządkowywania się zewnętrznym prawom. Proszę Państwa, ujmując rzecz wprost, ludzie źle reagują na wieść, jakoby mieli odporządkowywać się zewnętrznym prawom, pomijając to minimum, które jest wynikiem społecznego konsensusu i funkcjonuje jako prawo stanowione. Dobrowolne uleganie zewnętrznym normom jest traktowane jako przejaw zachowania niedojrzałego, świadczącego o braku własnego silnego centrum osobowego. Proszę Państwa, i Kościół jest tego świadomy. Świadomi są tego biskupi, księża, katecheci. Dlatego wyobrażam sobie taką sytuację, że będąc na katechezie, wolę się odwoływać do prawa naturalnego, wskazując na to, że jest ono prawem w pewnym sensie autonomicznym, że jego źródło jakoś leży w samym człowieku, że jego realizację można ująć w formule stań się kimś, kim jesteś z natury, którą to formułę daje się całkiem nieźle sprzedać. Natomiast nie mówię o zaleceniach typowo ewangelicznych, bo po pierwsze brzmią one naiwnie, a po drugie obciąża je właśnie przymiot heteronomiczności. Są one wzięte skądś tam, ich przyjęcie równałoby się w oczach uczniów, w oczach wielu nowoczesnych osób właśnie żenującemu uleganiu czemuś narzuconemu z zewnątrz. Oczywiście to, co mówię, jest przejaskrawione, a jednak, jak sądzę, jakoś rzeczywiste. Kościół wie o obsesji autonomii, wie o wynikającym z niego odruchu niechęci wobec zaleceń, które pochodzą ewidentnie z zewnątrz i dlatego w praktyce stawia raczej na to, co da się jakoś przedstawić jako prawo wewnętrzne. Trzecie uwarunkowanie tego, że Kościół bardzo często nie lansuje specjalnie intensywnie koncepcji prawa nowego, ewangelicznego i raczej koncentruje się na prawie naturalnym, jest to, co nazwałem złymi doświadczeniami XX wieku. I chodzi mi oczywiście o wielość totalitaryzmów, o faszyzm, o utopię komunistyczną w jej różnych wydaniach. Podstawą rezerwy jest to, jak sądzę, podobieństwo polegające na operowaniu takimi pojęciami jak nowy człowiek czy też przekraczanie natury. Myślę, że to podobieństwo jest jakoś ewidentne i jest to tego rodzaju podobieństwo, które stymuluje postawę rezerwy wobec mówienia o wielkich projektach społeczno-antropologicznych. Kościół był świadkiem historii, jest świadom tego, że granie takimi projektami, operowanie pojęciami właśnie w rodzaju nowy człowiek, czy też przekraczanie natury, może się zarówno źle skończyć, źle skojarzyć, no właśnie, jak i prowadzić do niebezpiecznych, nieraz zupełnie tragicznych wynaturzeń. Dlatego mówienie o wizji społeczeństwa nowego, opartego na bezinteresowności, miłości, jest dla niego samego, dla Kościoła, jakoś problematyczne, jak sądzę. Tak więc proszę Państwa, oto trzy uwarunkowania, które mi przyszły do głowy. Ja oczywiście nie jestem z wykształcenia, ani w żadnym innym sensie, nie jestem socjologiem, także na pewno to, co powiedziałem, jest niekompletne i można by tych uwarunkowań znaleźć znacznie więcej. Te trzy akurat przyszły mi do głowy. I chciałbym jeszcze raz podkreślić, że przynajmniej właśnie te trzy przedstawione powody, uwarunkowania tego, że prawo ewangeliczne jest wprawdzie teoretyczną, ale nie praktyczną dominantą katolickiej nauki moralnej, wydają mi się bardzo poważne i jakoś zrozumiałe. Wynikające ich przyjęcie wydaje mi się, że wynika z autentycznej troski o Kościół. Tym niemniej, i tutaj dochodzimy już do zupełnie ostatniego punktu, chciałbym wyrazić swoją rezerwę. I nie tyle wobec tych uwarunkowań, one wydają się być czymś obiektywnym, co raczej moją rezerwę wobec ulegania nim i przyjmowania przez Kościół taktyki polegającej na eksponowaniu przede wszystkim prawa naturalnego. Ograniczyłbym się, za to na szczupłość czasu, ograniczyłbym się przy tym jedynie do dwóch pierwszych uwarunkowań. Przypomnę, że pierwsze z nich ogniskowało wokół kwestii, czy wobec upadku obyczajów stać nas na uczynienie prawa ewangelicznego centrum przepowiadania. Proszę Państwa, odnośnie do tej kwestii chciałbym zaproponować nie mniej nie więcej, tylko odwrócenie kierunku tego pytania i postawić pytanie, czy stać nas na to, aby nie uczynić z prawa ewangelicznego centrum przepowiadania. A odpowiadając na to odwrócone pytanie, chciałbym wyjść tym razem po raz pierwszy i ostatni tego wieczoru z mojego własnego doświadczenia. Moje podstawowe doświadczenie duszpasterskie w tym zakresie odnosi się, proszę Państwa, do tego, że tym, co naprawdę porywa ludzkie serca i przyciąga je do Kościoła, do Ewangelii, nie jest bynajmniej nawoływanie do bycia uczciwym, rozsądnym, roztropnym i tym podobne, ale właśnie to, co jest specyficznie ewangeliczne i co wiąże się z naprawdę wielkimi wymaganiami, to znaczy poświęcenie siebie, zapominanie o sobie, odrzucenie ideału kariery, heroizm. Używając przykładu, Państwo kojarzycie z pewnością taki znany motyw, istniejący także na wielu przedstawieniach. Chodzi o świętego Marcina Stur, który rozdziera swój płaszcz na dwoje i daje połowę biedakowi. Proszę Państwa, myślę, że tym, co sprawia, że ten obraz od wieków inspiruje i pociąga ludzkie serca, jest to, że nie chodzi tutaj o dawanie z tego, co zbywa, zbędnej drugiej szaty, ale o rozdarcie na dwoje tego, co się ma, czym się jest okrytym. Taka hojność, która wiąże się z odczuwalnym wyrzeczeniem, taka hojność, która jest dotkliwa dla tego, który jest hojny. Proszę Państwa, myślę, że to porywa serca. A porywa je, bo jest w tym zawarta obietnica takiej jedności, takiego braterstwa i takiej wolności, która przekracza wszystkie wewnątrz światowe horyzonty, która odkrywa przed ludzkimi oczyma to, za czym oni sami podświadomie i bezskutecznie tęsknią. Ja myślę, że mój tok rozumowania w tym punkcie jest czytelny. Wydaje mi się, że w takiej mierze, w jakiej czynimy przepowiadanie zaleceń typowo ewangelicznych, czymś praktycznie drugorzędnym, marnujemy coś bezcennego, coś wiecznie pociągającego ludzkie serca, co zostało złożone w nasze ręce. Przychodzi mi na myśl takie porównanie, że prawo ewangeliczne wraz z jego paradoksalnymi prawami, zaleceniami, błogosławieństwami jest talentem, który został powierzony Kościołowi, który mamy obracać, a który zakopujemy, bo wydaje się nam, że nieco naiwny, że nie dość atrakcyjny, że nie na te czasy, że są pilniejsze lub bardziej podstawowe sprawy. Proszę Państwa, prawo naturalne, jak i sama natura jest wielkim darem. Ukazywanie go i kultywowanie jest naszym, jak sądzę, absolutnym obowiązkiem wobec sytuacji, która jest. Ale w takiej mierze, w jakiej czynimy z niego środek ciężkości przepowiadania, wydaje mi się, że decydujemy się na taktykę bardzo wątpliwą, która na poziomie strategii może okazać się fiaskiem. Drugim uwarunkowaniem, na które starałem się wskazać, była obsesja autonomii. To właśnie z jej powodu my, jako ludzie Kościoła, wtedy, kiedy jest to możliwe, staramy się unikać wrażenia, jakobyśmy proponowali tę swoistą formę heteronomii, jaką jest teonomia, i staramy się przedstawiać moralność jako w pewnym sensie autonomiczną, bo wypływającą z ludzkiej natury. Proszę Państwa, w odniesieniu do tego aspektu, jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jest słowo odwaga. Proszę Państwa, nie bójmy się postawić na heteronomię prawa ewangelicznego, a nie bójmy się dlatego stawiać na nią, ponieważ jest ona konieczna i zbawienna dla świata. I to właśnie w aspekcie rewolucyjności. Pozwolę sobie tutaj zacytować nieco dłuższy fragment z książki Sándora Márayiego, takiego węgierskiego intelektualisty żyjącego w zeszłym wieku, który właśnie pisze o rewolucyjności swojej oraz o rewolucyjności swojej epoki. Pisze o XX wieku. Kiedy to stulecie było młode, ja także byłem młody. Jako że byliśmy młodzi, naturalnie oboje byliśmy rewolucjonistami. A potem mijał czas i stulecie, a wraz z nim jego dzieci wkroczyli w wiek męski i pragnęliby mądrze się starzeć. Już chciałbym włożyć papucie albo szlafrok. Już chciałbym odrzucić wszystkie hasła rewolucji, ponieważ czas spowodował dojrzewanie tych haseł w moim sercu, w mojej świadomości. I już wiedziałem, że w praktyce równość, wolność, braterstwo wcale nie są takimi ideałami, za jakie je za młodu, jak przystało rewolucjoniści, uważałem. Już pragnąłem mówić o tym, że chronić jest o wiele trudniej niż odrzucić stare. Już chciałem budować ład i opuścić wszystkie sztandary. Lecz czas mi tego nie umożliwił. Zrozumiałem, że muszę pozostać beznadziejnym rewolucjonistą, ponieważ pokolenie, które przychodzi po mnie, dziwnym sposobem w ogóle nie jest rewolucyjne. Ponieważ pokolenie, które przychodzi po mnie, nie jest rewolucyjne. Nie mam komu przekazać sztandaru, jak nakazywałaby natura i porządek spraw ludzkich. Ja muszę pozostać tym, który protestuje i wznosi barykady, ponieważ żyje w epoce, której młodzi synowie gotowi są przyjąć wszystkie ograniczenia nieprzyjęte przeze mnie i mój wiek, kiedy byliśmy młodzi. Bezzębny i posiwiały muszę pozostać rewolucjonistą, uparcie powtarzającym święte słowo wolności, myśli, równości i braterstwie, w które chyba nawet już tak bezwarunkowo nie wierzę. Proszę Państwa, o czym to jest w najgłębszym sensie? O tym, że przywilejem wieku dojrzałego jest mądre czuwanie nad tym, co jest związane z młodzieńczą porywczością. Ale Maraj pisze o tym, że nie może tego robić, bo wbrew biegowi rzeczy młodzi nie są rewolucjonistami, lecz wręcz przeciwnie, są konformistami, gotowymi przyjąć wszystkie ograniczenia, które zgodnie z naturą rzeczy powinni kontestować. Ja ufam, że analogia, jakkolwiek odległa, jest jakoś czytelna. Otóż wyobrażam sobie, że Kościół naprawdę mógłby być takim starcem, mędrcem, który posiada wiedzę, do której inni by zdążali, a on by ich oczekiwał z życzliwą wyrozumiałością, patrząc na młodzieńczy zapał, bunt i chęć przemienienia rzeczywistości, stanowiąc wobec tych wszystkich wysiłków, poszukiwań bezcenne korektorium. Proszę Państwa, ale sądzę, że jest dokładnie tak, jak pisze Maraj. Świat wcale nie jest rewolucyjny. W istocie jest tak, że świat przyjął wszystkie ograniczenia wieku poprzedniego i od pewnego momentu, pomijając rozwój technologii, trudno mówić o jakimkolwiek postępie. Na gruncie antropologii, proszę Państwa, oraz idei społecznych, przecież my gdzieś powróciliśmy do tej takiej głęboko smutnej, jak sądzę, i zawstydzającej wizji Huma czy Hobbesa, w dodatku strywializowanej, w którym pomysłem na społeczeństwo jest zabieganie o interes własny, krzątanie się przy własnym sklepiku, które to krzątania milionów, proszę Państwa, zapewni nam kumulatywnie dobrobyt i w szerszym sensie dobrostan. Proszę zauważyć, jak smutna antropologia za tym stoi, jaka kapitulancka, jak nisko oceniająca człowieka, jak bardzo bazująca na jego stosunkowo niskich skłonnościach, chęci zysku, wygody, spokoju. Proszę Państwa, wbrew pozorowi wolności i wolnej miłości, myślę, że świat jest straszliwie spętany. Jest zniewolony markami produktów, jest zniewolony modami, pozostawaniem w głównym nurcie, robieniem kariery, ironią. Sama miłość jest spętana strachem, nieufnością w dawaniu się. Świat potrzebuje Kościoła, który mówi rzeczy niepopularne, bo świat potrzebuje absolutnej, najwyższej miary. Potrzebuje głosu, który powie mu o tym, że źle żyje, że istnieje obiektywna miara wielkości, że istnieje regulatywne maksimum, które zostało objawione w obrębie Kościoła i które może pomóc człowiekowi wyjść z obecnej stagnacji. Wiem, przecież czas, proszę Państwa, klasyczna kartka. 30 sekund. I które może pomóc człowiekowi wyjść z obecnej stagnacji, z kapitulanctwa będącego zarówno wynikiem upadku wielkich narracji, jak i po prostu zwykłej gnuśności, w której żyjemy. Podsumowując, proszę Państwa, staram się ukazać, że Kościołowi zostało powierzone coś niezmiernie cennego. Prawo ewangeliczne, będące absolutną i obiektywną miarą ludzkich możliwości. Koncepcja nowego człowieka, nowego Adama, która nie będąc jakością wewnątrzświatową, nie mogąc pochodzić z rozwoju ludzkich poszukiwań pojętych jako pewna całość, jest jakością rewolucyjną. Staram się także pokazać, że w takiej mierze, w jakiej Kościół w imię doraźnych, bardzo poważnych potrzeb rezygnuje z głoszenia tej prawdy, nie ofiarowuje światu czegoś bezcennego, albo przynajmniej ofiarowuje mu to w sposób tak subtelny, że sama ta prawda staje się coraz bardziej niezauważalna. Dziękuję.